Lekcja 11. 13 grudnia. Życie w Ziemi Obiecanej. Sobota, po południu, 6 grudnia. Tekst pamięciowy, łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Przypowieści Salomona 15:1. Życie w społeczności wiąże się czasami z uczestniczeniem w dyskusjach i napięciach. Dotyczy to szczególnie społeczności takich jak Kościół, w których ludzie o różnym pochodzeniu i różnej pozycji społecznej, a czasami nawet wychowani w zupełnie odmiennych kulturach, żyją i działają razem w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu. W tym tygodniu będziemy studiować 22 rozdział Księgi Jozłego, a zwłaszcza wyzwanie, jakie się pojawiło wskutek pewnego nieporozumienia wśród ludu Bożego. Na początku swojej księgi Jozue nakazał plemionom izraelskim ze wschodniej strony Jordanu przejść przez tę rzekę i uczestniczyć w podboju wraz z plemionami z zachodniej strony. Zobacz Księga Jozłego 1:12-18. Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manassesa rzekł Jozue: pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana, Pan, Bóg wasz. Dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś, dzielni mężowie, przeprawicie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich, aż Pan także waszym braciom, podobnie jak wam, da odpoczynek i oni także wezmą w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, im da, wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie. I odpowiedzieli Jozuemu, mówiąc: wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i tobie. Oby tylko Pan, Bóg twój, był z tobą, jak był z Mojżeszem. Ktokolwiek sprzeciwi się twoim rozkazom i nie usłucha twoich słów we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. Teraz, gdy zadanie zostało wykonane, wojownicy z tych plemion mogli wrócić do siebie. Jednak po wschodniej stronie Jordanu zbudowali oni ołtarz, co wzbudziło niepokój plemion z zachodniej strony. Dlaczego niebezpieczne jest wyciąganie pochopnych wniosków co do postępowania innych ludzi? Jak możemy umacniać jedność w Kościele? Dlaczego ważne jest to, byśmy pamiętali szerszy zakres naszego powołania i nie wdawali się w zbędne spory? Są to ważne pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć w tej lekcji. Niedziela, 7 grudnia. Zaangażowanie. Co wersety te mówią o zaangażowaniu Rubenitów i Gadytów oraz połowy plemienia Manassesa? Przeczytaj Księga Jozłego 22:1-8. Wówczas Jozue przywołał Rubenitów, Gadytów i pół plemienia Manassesa i rzekł do nich: dotrzymaliście wszystkiego, co wam nakazał Mojżesz, sługa Pana, usłuchaliście też mojego głosu we wszystkim, co wam nakazałem. Nie opuściliście braci swoich przez długi czas aż do dnia dzisiejszego i przestrzegaliście wiernie nakazów Pana, Boga waszego. Teraz zaś Pan, Bóg nasz, sprawił wytchnienie braciom waszym, jak im zapowiedział: zawróćcie więc i idźcie do namiotów swoich, do ziemi, która do was należy, a którą Mojżesz, sługa Pana, dał wam po tamtej stronie Jordanu. Starajcie się tylko usilnie, aby wypełniać przykazanie i prawo, jakie nadał wam Mojżesz, sługa Pana, abyście miłowali Pana, Boga waszego i chodzili wytrwale Jego drogami, abyście przestrzegali Jego przykazań i lgnęli do Niego i służyli Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej. I pobłogosławił ich Jozue, i odprawił ich, a oni odeszli do swoich namiotów. Jednej połowie plemienia Manassesa dał Mojżesz posiadłość w Baszanie, drugiej zaś jego połowie dał Jozue posiadłość wśród ich braci po tej zachodniej stronie Jordanu, a gdy ich odprawiał do ich namiotów, również ich błogosławił i rzekł do nich: wracajcie z wielkim bogactwem do swoich namiotów, z bardzo licznym bydłem, ze srebrem, złotem, miedzią i żelazem, z pokaźną ilością szat, podzielcie się ze swoimi braćmi łupem zdobytym na waszych nieprzyjaciołach. Jozue potwierdził, że plemiona z lewego brzegu Jordanu w pełni wywiązały się z obowiązków nałożonych na nie przez Mojżesza, wykazując się przy tym niemałym poświęceniem i ofiarnością dla wspólnej sprawy wszystkich Izraelitów. Wojownicy z tych plemion walczyli dzielnie u boku swoich pobratymców przez długi czas, co w rzeczywistości mogło oznaczać nawet od 6 do 7 lat. Porównaj Księga Jozłego 11:18. Wojna, którą prowadził Jozue ze wszystkimi tymi królami, była długotrwała. Księga Jozłego 14:10. I oto, zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85. Piąta Księga Mojżeszowa 2:14. A od Kadesz Barnea aż do czasu, gdyśmy przekroczyli potok Zered, wędrowaliśmy 38 lat, aż wymarło całe pokolenie wojowników z obozu, jak im to poprzysiągł Pan. Ich żony i dzieci pozostały w domu po wschodniej stronie rzeki, ale wojownicy lojalnie wspierali rodaków, narażając się na rany i śmierć w walce. Wersety te pośrednio podkreślają znaczenie jedności narodu i kraju. Przygotowują także tło dla dalszego opisu dotyczącego właśnie kwestii jedności. Czy plemiona izraelskie pozostaną zjednoczone mimo wyraźnej naturalnej granicy między nimi, jaką stanowił Jordan? Czy pozwolą, by geografia zdominowała ich narodową tożsamość, czy też wspólnie będą oddawać cześć Bogu jako jego wybrany naród, zjednoczony i silny pod jego teokratycznym kierownictwem? Jozue wyjaśnił, w jaki sposób taka wierność jest możliwa. Otóż Izraelici mają służyć nie tylko swoim rodakom, ale i samemu Jahwe, który powierzył im ich misję. Podobną zasadę znajdujemy w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł wzywał chrześcijan, by pracowali tak, jakby czynili to dla samego Boga, a nie dla ludzi. Zobacz list do Efezjan 6:7. Służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. List do Kolosan 3:23. Cokolwiek czynicie, duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. Pierwszy list do Tesaloniczan 2:4. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Nie ma większego powołania niż powołanie do służby dla Stwórcy Wszechświata. W codziennym życiu spotykamy wyzwania i trudności, które mogą łatwo nas zniechęcić i sprawić, że będziemy gotowi zrezygnować z dalszej walki. Czasami wydaje się, że rezygnacja to łatwiejsze wyjście z danej sytuacji. Jednak możemy wołać do Pana o moc, gdyż On obiecuje, że będzie z nami i uzdolni nas do wykonania tego, co nam nakazuje. Jeśli stawiamy sobie przed oczyma nasze wzniosłe powołanie, to On da nam motywację, by iść naprzód wbrew nieuchronnym wyzwaniom i zniechęceniom, które są częścią naszego życia w upadłym stanie i upadłym świecie. W Księga Jozłego 22:5-6 czytamy, że Jozue wezwał plemiona odchodzące na ziemię leżące po wschodniej stronie Jordanu, by pozostały wierne Panu, a następnie pobłogosławił je. Jakie byłyby nasze wzajemne relacje w Kościele, gdybyśmy więcej modlili się za siebie nawzajem? Poniedziałek, 8 grudnia. Oskarżenia. Przeczytaj opis powrotu wojowników trzech plemion za Jordan w Księga Jozłego 22:9-20. Jakie oskarżenia skierowali przedstawiciele plemion z zachodu przeciwko plemionom mieszkającym po wschodniej stronie Jordanu? W jakim stopniu oskarżenia te były uzasadnione? Księga Jozłego 22:9-20. I zawrócili synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa, i odeszli od synów izraelskich z Sylo, które leży w ziemi kananejskiej, aby się udać do ziemi Gilead, ich ziemi dziedzicznej, w której się osiedlili według słowa Pańskiego, podanego im przez Mojżesza. A gdy synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa przybyli do okręgów nadjordańskich w ziemi kananejskiej, zbudowali tam ołtarz nad Jordanem, ołtarz z wyglądu okazały. I usłyszeli synowie izraelscy tę wieść, oto zbudowali synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa też na pograniczu ziemi kanaanejskiej w okręgach nadjordańskich po stronie synów izraelskich. A gdy to synowie izraelscy usłyszeli, zebrał się cały zbór izraelski w Sylo, aby wyruszyć przeciwko nim na wojnę. Wysłali tedy synowie izraelscy do synów Rubena, synów Gada i połowy plemienia Manassesa do ziemi Gilead Pinehasa, syna kapłana Eleazara, a z nim 10 naczelników, po jednym naczelniku z każdego rodu wszystkich plemion izraelskich. Każdy z nich był głową swego rodu pośród tysięcy izraelskich. A gdy oni przybyli do synów Rubena, synów Gada i połowy plemienia Manassesa, do ziemi Gilead, przemówili do nich tymi słowy: tak mówi cały zbór Pana, cóż to za wiarołomstwo, którego się dopuściliście wobec Boga izraelskiego, odwracając się dziś od Pana przez zbudowanie sobie ołtarza, aby podnieść dziś bunt przeciwko Panu. Czy nie dosyć nam grzechu z Peor, z którego się jeszcze do dnia dzisiejszego nie oczyściliśmy, a za który plaga dotknęła zbór Pana, że wy dziś znowu odwracacie się od Pana? Jeżeli wy dziś podniesiecie bunt przeciwko Panu, on jutro zapłonie gniewem na cały zbór izraelski. Jeżeli ziemia, którą posiadacie, jest nieczysta, to przejdźcie do ziemi, która należy do Pana, gdzie znajduje się mieszkanie Pana, i osiedlijcie się między nami, lecz nie podnoście buntu przeciwko Panu, nie podnoście też buntu przeciwko nam, wznosząc sobie ołtarz oprócz ołtarza Pana, Boga naszego. Czy gdy Achan, syn Zeracha, targnął się na to, co było obłożone klątwą, nie zwrócił się gniew przeciwko całemu zborowi izraelskiemu? A chociaż on był pojedynczym człowiekiem, to nie sam jeden zginął za swój grzech. W przeciwieństwie do Księga Jozuego 22:1, gdzie plemiona są nazwane w zwyczajny sposób, Rubenici, Gadyci i półplemienia Manassesa, tutaj w tym fragmencie księgi użyte jest inne wyrażenie, synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa, co ma kontrastować z wyrażeniem synowie izraelscy, jakby stanowili oni odrębną nację. W opisie wyrażenie cały zbór izraelski odnosi się tylko do 9,5 plemiona z zachodniej strony Jordanu, co ma podkreślać rozdźwięk powstały między dwiema grupami. W tej sytuacji chodziło przede wszystkim o to, czy plemiona ze wschodniej strony rzeki można nadal uważać za Izraelitów. Moglibyśmy oczekiwać lepszego zakończenia historii podboju Kanaanu. Niestety, doszło do napięcia, gdy rozeszła się wieść, że plemiona ze wschodu zbudowały ołtarz nad Jordanem. Tekst biblijny nie podaje uzasadnienia tego aktu ani nie opisuje funkcji ołtarza czy jakichkolwiek czynności z nim związanych. Niejednoznaczność w kwestii znaczenia tego ołtarza jest podkreślona jeszcze bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę pierwsze przejście przez Jordan opisane w 3 i 4 rozdziale Księgi Jozuego, gdy Izraelici przybyli nad Jordan, by wkroczyć do właściwego Kanaanu. Tym razem część Izraelitów przekroczyła rzekę w drugą stronę, kierując się na wschód. W obu przypadkach wzniesiono jakąś kamienną budowlę. Pierwsza służyła jako pomnik, podczas gdy druga była postrzegana jako okazały ołtarz. Nieuchronnie nasuwało się pytanie, co ma oznaczać ta kamienna budowla? Porównaj Księga Jozuego 4:6-22. Aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą, co znaczą dla was te kamienie? Pouczcie waszych synów, mówiąc, suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan. Czy był to ołtarz ofiarny, czy jedynie pomnik? Czyżby plemiona zajordańskie zamierzały dokonać odstępstwa? Brak konsultacji z Jozuem, Eleazarem i przywódcami plemion doprowadził do nieporozumienia, które potencjalnie mogło doprowadzić do tragicznego konfliktu. Do czego nawiązywali Jezus i Paweł, radząc nam unikać osądzania innych? Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wyciąganie z postępowania innych ludzi niewłaściwych wniosków co do ich motywacji? Zobacz Ewangelię Łukasza 6:37. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, i nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Ewangelia Jana 7:24. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Pierwszy list do Koryntian 4:5. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Wtorek, 9 grudnia. Dręczeni przez przeszłość. Przeczytaj jeszcze raz Księga Jozłego 22, 13-15, ale w świetle tego, co zostało zapisane w 25 rozdziale Księgi Liczb. Dlaczego Izraelici wybrali Pinehasa jako przewodniczącego delegacji skierowanej do plemion zajordańskich? Księga Jozłego 22, 13-15. Wysłali tedy synowie izraelscy do synów Rubena, synów Gada i połowy plemienia Manassesa do ziemi Gilead Pinehasa, syna kapłana Eleazara, a z nim 10 naczelników, po jednym naczelniku z każdego rodu wszystkich plemion izraelskich. Każdy z nich był głową swego rodu pośród tysięcy izraelskich. A gdy oni przybyli do synów Rubena, synów Gada i połowy plemienia Manassesa, do ziemi Gilead, przemówili do nich tymi słowy. Czwarta Księga Mojżeszowa 25, 1-18. Gdy Izrael osiadł w Sittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela i rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syn Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu, i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 000. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, Pinehas, syn Eleazara, syn Aarona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju, będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przebłagania za synów izraelskich. A ów zabity mąż izraelski, który poniósł śmierć wraz z Midianitką, nazywał się Zimri, syn Salu, księcia jednego z rodów z plemienia Symeona, zabita zaś kobieta, Midianitka, nazywała się Kozbi, córka Sura, naczelnika rodu jednego ze szczepów w Midianie. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy, odnoście się wrogo do Midianitów i bijcie ich, gdyż oni odnoszą się wrogo do was przez swoje knowania, które uknuli przeciwko wam przez Peora i przez Kozbę, córkę księcia midiańskiego, ich siostrę, która została zabita w dniu klęski wywołanej sprawą Peora. Zanim dali posłuch plotkom o tym, co mogło być postrzegane jako deklaracja niepodległości, przedstawiciele 9,5 plemienia, nazwani synami izraelskimi, wysłali delegację, by wyjaśnić intencje przyświecające budowie ołtarza oraz jego znaczenie. Delegacji przewodniczył Pinehas, syn arcykapłana Eleazara, który objął urząd po śmierci swojego ojca. Zobacz Księga Jozłego 24, 33. A gdy umarł Eleazar, syn Aarona, pogrzebano go w Gibei, należącej do jego syna Pinehasa, która została nadana mu na Pogórzu Efraimskim. Pinehas zyskał uznanie jako kapłan, gdy położył kres rządowi Izraelitów w Baal Peor, zobacz 25 rozdział Księgi Liczb. Gdy to zobaczył Pinehas, syn Eleazara, syn Aarona, kapłana, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu, i przebił oboje, tego męża izraelskiego, Zemujego, i ową kobietę, Kozbę, przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. Czwarta Księga Mojżeszowa 25:7-8. Pinehas z pewnością miał spore wpływy wśród Izraelitów. Pozostali członkowie delegacji byli reprezentantami 9,5 plemiona z zachodniej strony Jordanu, a każdy z nich był głową swojego rodu. Delegacja podjęła kwestię oskarżenia o zbezczeszczenie / znieważenie i bunt, posługując się oficjalną profetyczną formułą, tak mówi. Różnica w tym przypadku polega na tym, że to nie Pan mówi, ale cały zbór Pana. Podejrzenie dotyczyło rzekomego wiarołomstwa, zdrady i buntu. Hebrajskie słowo, przetłumaczone w Księgę Jozłego 22:16 jako wiarołomstwo, występuje także w opisie grzechu Achana i kilka razy pojawia się w Pięcioksięgu Mojżesza. Przykłady Achana i odstępstwa w Baal Peor stanowią tu precedensy, po pierwsze wiarołomstwa, a po drugie buntu. Delegacja wyraziła obawę 9,5 plemienia, że akt samowolnej budowy ołtarza doprowadzi do odstępstwa, bałwochwalstwa i niemoralności, które ściągną gniew Pana na cały naród izraelski. Wszyscy mamy negatywne doświadczenia z przeszłości, które wpływają na nasz sposób postępowania w podobnych sytuacjach. Jak dzięki łasce Bożej możemy być pewni tego, że tragiczne przeżycia z przeszłości nie będą decydować o tym, jak traktujemy dzisiaj naszych bliźnich. Środa, 10 grudnia. Łagodna odpowiedź. Przeczytaj Księgę Jozłego 22:21-29 w świetle przypowieści Salomona 15:1. Czego możemy się nauczyć z odpowiedzi udzielonej przez przedstawicieli wschodnich plemion? Księga Jozłego 22:21-29. Wtedy odpowiedzieli synowie Rubena, synowie Gada i połowa plemienia Manassesa naczelnikom nad tysiącami izraelskimi, mówiąc, Bóg nad bogami, Pan, Bóg nad bogami, Pan, On wie, a Izrael niech się dowie, jeżeli się to stało przez bunt czy przez wiarołomstwo wobec Pana, to niech nas dziś nie oszczędza. Jeżeli zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby odwrócić się od Pana, i jeżeli uczyniliśmy to, aby składać na nim ofiary całoopalne i ofiary z pokarmów i ofiary pojednania, to niech Pan sam to pomści. Czy nie uczyniliśmy tego raczej z troski o to, że kiedyś w przyszłości będą mówić wasi synowie do naszych synów, co was obchodzi Pan, Bóg Izraela? Wszak Pan uczynił Jordan granicą pomiędzy nami a wami, synami Rubena i synami Gada, i nie macie żadnej społeczności z Panem. A tak synowie wasi odstręczą naszych synów od bojaźni przed Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, zbudujmy sobie ołtarz, lecz nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami a między wami i między potomkami naszymi po nas, że chcemy przy nim oddawać cześć Panu przez nasze ofiary całopalne, przez nasze ofiary zwykłe i przez nasze ofiary pojednania. I aby kiedyś w przyszłości nie mówili wasi synowie do naszych synów, nie macie żadnej społeczności z Panem. Więc pomyśleliśmy sobie, jeżeli by mieli kiedyś w przyszłości tak mówić do nas i do naszych potomków, to my możemy odpowiedzieć, spójrzcie na budowę tego ołtarza pańskiego, który wznieśli nasi ojcowie nie do składania ofiar całopalnych i zwykłych, ale aby był świadkiem między nami a wami. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli podnieść bunt przeciwko Panu i odwrócić się dziś od Pana, wznosząc ołtarz do składania ofiar całopalnych, ofiar z pokarmów i ofiar zwykłych oprócz ołtarza Pana, Boga naszego, który jest przed Jego przybytkiem. Przypowieści Salomona 15:1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Odpowiedź podejrzanych o wiarołomstwo Izraelitów. Tak samo prostolinijna i mocna jak treść zarzutu, stanowi tematyczną i strukturalną oś tego rozdziału. Do tej pory plemiona podejrzane o niewierność nie odpowiedziały na oskarżenie, ale ich przedstawiciele w spokoju wysłuchali zarzutów. Z uwagi na powagę sprawy ich cierpliwość jest wzorem godnym naśladowania i doskonałą ilustracją przysłowia, łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Przypowieści Salomona 15:1. Pierwsze zdanie mowy obronnej zawiera kilka imion przypisywanych Bogu Izraela, El, Elohim, Jahwe. Zostały one powtórzone dwukrotnie dla wzmocnienia siły wypowiedzi, która w ten sposób staje się uroczystą przysięgą mającą rozwiać wątpliwości i fałszywe oskarżenia, które niemal doprowadziły do wojny domowej w Izraelu. Przedstawiciele oskarżonych plemion oświadczyli, że Bóg w pełni zna i rozumie ich sytuację, a oni mają nadzieję, że delegacja okaże zrozumienie. Plemiona zajordańskie dobrze pojmowały swoją odpowiedzialność przed Panem, a więc ich przedstawiciele nie obawiali się wspomnieć o jego odpłacie. Porównaj 5 Księga Mojżeszowa 18:19. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. 1 Księga Samuela 20:16. Niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida, niech raczej dokona Pan odpłaty tylko na wrogach Dawida. Gdyby okazali się naprawdę winni. Potem następuje zaskakujące ujawnienie faktów, które z jednej strony podważa zasadność zarzutów. Wzniesiony ołtarz nie jest miejscem składania ofiar, a z drugiej strony ukazuje prawdziwą motywację. Otóż powodem wzniesienia owego pamiątkowego ołtarza było pragnienie uniknięcia odłączenia się od Izraela, a nie dążenie do odstępstwa, jak podejrzewano. Zatem sytuacja była zupełnie przeciwna, niż wydawało się oskarżycielom. Plemiona zajordańskie kierowały się bojaźnią Pana i wiernością wobec Niego, podobnie jak plemiona z prawego brzegu rzeki. Podstawą jedności Izraela nie są warunki geograficzne czy fizyczna odległość działów poszczególnych plemion, ale ich duchowa wierność wobec wymagań Pana. Szczera troska plemion z zachodniej strony Jordanu przejawiała się w ich autentycznej radości na wieść o tym, że ich pobratymcy ze wschodniej strony okazali się niewinni. Zamiast poczuć się pokonanymi argumentami rodaków, zachodni Izraelici okazali szczere zadowolenie z tego, że ich podejrzenia okazały się błędne. Uniknięto bratobójczej wojny, a jedność narodu została zachowana. Jak radzisz sobie z fałszywymi oskarżeniami? Podziel się zasadami, jakimi kierujesz się w tego typu sytuacjach. Zobacz Księga Psalmów 37:3-6, 34:37. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi Jego, a On Cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Ujrzysz zagładę bezbożnych. Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, bo przyszłość należy do męża pokoju. Czwartek, 11 grudnia. Rozwiązywanie konfliktów. Jaki wgląd daje nam ten opis w kwestię rozwiązywania konfliktów w celu zapewnienia jedności Kościoła? Przeczytaj Księga Jozuego 22:30-34. Gdy tedy kapłan Pinehas i naczelnicy zboru oraz zwierzchnicy nad tysiącami izraelskimi, którzy z nim byli, usłyszeli słowa, które wypowiedzieli synowie Rubena, synowie Gada i synowie Manassesa, uznali je za słuszne. Rzekł więc Pinehas, syn kapłana Eleazara, do synów Rubena, do synów Gada i do synów Manassesa, dzisiaj wiemy, że Pan jest pośród nas, ponieważ nie dopuściliście się tego wiarołomstwa wobec Pana, a tak wyrwaliście synów izraelskich z ręki Pana. Wtedy Pinehas, syn kapłana Eleazara, powrócił wraz z naczelnikami od synów Rubena i od synów Gada z ziemi Gilead do ziemi kanaanejskiej do synów izraelskich i zdali im sprawę. A synowie izraelscy uznali to za słuszne, oddali cześć Bogu i nie myśleli już o tym, aby wyruszyć przeciw nim na wojnę i spustoszyć ziemię, którą zamieszkiwali synowie Rubena i synowie Gada. I nazwali synowie Rubena i synowie Gada ten ołtarz Et, bo do jak mówili do jest on świadkiem między nami, że Pan jest Bogiem. Porównaj Księga Psalmów 133:1-3. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Ewangelia Jana 17:20-23. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowały 77. Pierwszy list Piotra 3:8-9. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. W wydarzeniach opisanych w 22 rozdziale Księgi Jozłego ukazanych zostało kilka zasad przekazywania informacji i porozumiewania się, które można zastosować w codziennych relacjach między ludźmi w rodzinie, kościele i społeczeństwie. 1. Gdy dzieje się coś niewłaściwego albo przynajmniej tak się wydaje, najlepiej nawiązać łączność, zamiast lekceważyć nasze spostrzeżenia i tłumić emocje, aż wybuchną w niekontrolowany sposób. Lud Boży nie powinien pozostawać obojętny wobec problemów. Gdyby plemiona mieszkające po wschodniej stronie Jordanu poinformowały wcześniej o swoim zamiarze budowy ołtarza, nie doszłoby do nieporozumienia. 2. Nawet gdy ktoś jest przekonany, że ma rację, nie powinien wyciągać pochopnych wniosków. Zachodnie plemiona zbyt szybko uwierzyły pogłoskom i wyciągnęły niewłaściwe wnioski, podejrzewając rodaków o coś, co nie przyszło im nawet do głowy. 3. Starannie omów zaistniałe problemy, zanim przystąpisz do ich rozwiązania. 4. Bądź gotowy ponieść ofiarę, by osiągnąć jedność. Plemiona zachodnie były gotowe zrezygnować z części swoich działów na rzecz plemion ze wschodniego brzegu rzeki, gdyby okazało się to konieczne w celu zapobieżenia odstępstwu. 5. Będąc oskarżany, fałszywie czy słusznie, udziel łagodnej odpowiedzi, która uśmierzy gniew. Odpowiadanie na oskarżenie oskarżeniem nigdy nie prowadzi do pokoju. Postaraj się zrozumieć innych, zanim zaczniesz oczekiwać zrozumienia od nich. 6. Ciesz się i chwal Boga, gdy przywrócony zostanie spokój. Dobrze jest wiedzieć, że Izraelici szczerze się uradowali, gdy dowiedzieli się o intencjach swoich rodaków. Nie byli dumni ze swojego osądu i chętnie przyznali się do błędu. Gdyby plemiona ze wschodniej strony Jordanu dopuściły się odstępstwa, Izraelici zastosowaliby wobec nich wymogi przymierza. Jedność nigdy nie może się stać argumentem na usprawiedliwianie uchylania się od prawdy i lekceważenia biblijnych zasad. Jednak stosowanie dyscypliny kościelnej zawsze powinno być środkiem ostatecznym i nie należy jej nadużywać. Można ją stosować dopiero po osobistych próbach pojednania i mediacji duszpasterskiej zgodnie ze Słowem Bożym. Jakże inaczej wyglądałyby nasze zbory, gdyby te proste zasady były konsekwentnie stosowane. Piątek, 12 grudnia. Do dalszego studium. Z jednej strony ważne jest, by w postępowaniu z grzechem unikać niedbalstwa, ale z drugiej strony jest tak samo ważne, by wystrzegać się surowych sądów i bezpodstawnych podejrzeń. Mądrość okazana przez potomków Rubena i ich towarzyszy warta jest naśladowania. Gdy szczerze szukali, jak poprzeć sprawę prawdziwej religii, spotkali się z błędną i surową krytyką, a mimo to nie okazali złości. Wysłuchali z cierpliwością i uprzejmością zarzutów swych braci, zanim usiłowali się bronić, a wtedy w pełni wyjaśnili powody swego postępowania i wykazali swą niewinność. Dlatego też nieporozumienie, które groziło tak poważnymi następstwami, zostało po przyjacielsku wyjaśnione. Ci, którzy są w porządku, mogą pozwolić sobie na to, by pozostać spokojnymi i rozważnymi nawet w przypadku fałszywego oskarżenia. Bóg zna wszystko, co jest źle zrozumiane oraz fałszywie oceniane przez ludzi, i możemy spokojnie złożyć naszą sprawę w Jego rękach. tak jak wyszukał winy Achana, tak też na pewno obroni sprawy tych, którzy pokładają w nim swoje zaufanie. Ci, którzy działają pod wpływem Ducha Chrystusowego, znajdą w sobie taką miłość do bliźniego, która potrafi cierpieć długo i jest uprzejma. Jest wolą Bożą, aby społeczność i braterska miłość panowały wśród Jego ludu. Bezpośrednio przed ukrzyżowaniem Chrystus modlił się o to, by Jego uczniowie byli jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem, aby świat uwierzył, że posłał Go Bóg. Ta najbardziej wzruszająca i cudowna modlitwa przetrwała wieki, nawet do naszych dni. Chrystus powiedział, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Ewangelia Jana 17:20. Naszym stałym dążeniem powinno być osiągnięcie tego stanu jedności, chociaż nie możemy przy tym poświęcić ani jednej zasady prawdy. Pytania do dyskusji. 1. Jak wezwanie Pawła, by w pokorze uważać jedni drugich za wyższych od siebie. List do Filipian 2:3 pomaga nam unikać złych przypuszczeń wobec naszych braci i sióstr. 2. Dlaczego często reagujemy przesadnie w niektórych sytuacjach z powodu naszych błędów i porażek z przeszłości? Jak możemy oduczyć się takich reakcji? 3. Podczas wspólnego studium Pisma Świętego omówcie znaczenie uważnego wysłuchania stanowiska innych osób. Jak możemy rozwijać kulturę słuchania w naszym zborze? Porównaj list Jakuba 1:19. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. 4. Żyjemy w społeczeństwie, w którym obowiązki zawodowe, rodzinne, zborowe i społeczne wydają się wypełniać nam całkowicie czas. Jak zasada czynienia wszystkiego jak dla Pana nie tylko czyni nas bardziej odpowiedzialnymi, ale także daje nam spokój umysłu.